Halo, halo, jest godzina 12, więc to jest ten moment, który mam nadzieję, że już znacie, bo jest to kolejny odcinek Przekuć w sukces naszego podcastu o różnych tematach. On ewoluuje, ale takie właśnie zagadnienia przedsiębiorcze to zawsze są w naszym serduszku bardzo, bardzo mocne i no to mogę powiedzieć, że mamy special, bo po raz pierwszy nagrywamy Przekuć w sukces poza naszym kampusowym studiem. Słuchajcie, ja jestem dzisiaj, ja, czyli Przemek Krawczyk, jestem dzisiaj na Dolnym Śląsku i jestem w Złotymstoku i mam dzisiaj dwie gościnie, z którymi będę chciał porozmawiać. Są z nami Elżbieta Szumska, właścicielka Kopalni Złota. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Ela. I Małgorzata Szumska, prezeska Kopalni Złota.
Dzień dobry.
Ale też właścicielka Złotego Jaru. No właśnie, ty jesteś, Małgosiu, przecież też w ogóle pisarką, jesteś podróżniczką. Odkryjecie podczas tej rozmowy, że moje gościnie się raczej w życiu nie nudzą. I chciałbym zacząć tę rozmowę, Małgosiu, pytaniem do ciebie, jak było w Lądku Zdroju, jak było na festiwalu? Bo wiem, że właśnie wróciłaś z super, super wydarzenia.
Co roku na początku września w Lądku Zdrój organizowany jest Festiwal Górski, który moim zdaniem jest jedną z lepszych tego typu imprez w Polsce. No i ja miałam przyjemność być tam 9 raz. Każdego roku pomagam organizować ten festiwal, więc znam go trochę z innej strony. Jestem tam konferencjerką, prowadzę rozmowy z naszymi gośćmi i to jest takie ekstra, bo nie wiem, na scenie ląduje jeden z najbardziej znanych światowych himalaistów, albo teraz miałam przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który jest jednym z najlepszych operatorów kamery w filmach dokumentalnych wysokogórskich. I nagle ja, taka wiesz, z prowincji ze Złotego Stoku, siadam z nimi na scenie, jak równy z równym rozmawiamy. Atmosfera jest zawsze super. Goście nasi, nasza widownia, to jest chyba najlepsza widownia w Polsce, aczkolwiek ponoć każdy festiwal tak mówi o swojej, więc ja się upieram, że ta nasza jest najlepsza. No i to jest impreza, którą naprawdę warto odwiedzić i dzięki temu też poznać lepiej Dolny Śląsk.
Tak, bo to chyba też nie jest taki festiwal tylko dla osób, które naprawdę hardkorowo uprawiają turystykę, no to łączy w ogóle ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach, też o różnych takich poziomach zaawansowania, bo no są himalaiści i wiem też, że oni czasami dają się wyciągnąć nawet na jakieś wycieczki i oprowadzanie tutaj po regionie, co jest w ogóle jakimś totalnym sztosem. No ale tutaj, tak jak mówisz, to już jest 9 raz i Lądek Zdrój, a wiesz skąd w ogóle Lądek Zdrój się wziął jako akurat to miejsce w organizacji festiwalu?
Nasz bardzo dobry przyjaciel Zbysiu Piotrowicz, który jest lokalnym patriotą, prowadzi w tym momencie z partnerką Jaskinię Radochowską bardzo fajną atrakcję. Mhm. 28, to była 28 edycja, 28 lat temu wymyślił, że zrobi taki festiwalik w Lądku, no bo tu jest, a on chodził po górach, więc zaprosi kolegów. No i z tego malutkiego festiwaliku zrobiła się impreza, która jest imprezą masową. Kilka tysięcy osób już teraz nawiedza Lądek w tym czasie. Odbywają się koncerty, w tym roku mieliśmy 4 sceny koncertowe, więc muzycznie też jest bardzo mocno. Są 4 sceny na filmy, na spotkania, na pokazy. Jest bardzo dużo warsztatów. Są takie wyjścia w góry właśnie, jak mówisz, nie wiem, Adam Bielecki na przykład prowadzi ludzi, czyli nasz słynny polski himalaista, tak, prowadzi ludzi na jakąś tam małą górkę w Lądku i wszyscy się jarają, że idą sobie z Adasiem Bieleckim. Więc to jest ekstra, że te wielkie gwiazdy można spotkać tak po prostu gdzieś tam przy jakimś kiosku i przybić im piątkę. A impreza jest właśnie nie tylko dla tych, którzy uwielbiają, nie wiem, góry wysokie, ale dla każdego tak naprawdę, kto jest chociaż trochę zainteresowany tą tematyką, albo chce zacząć przygodę z górami, bo jest bardzo dużo też warsztatów dla osób takich, które dopiero zaczynają.
No ja mam takie wrażenie, że tutaj Dolny Śląsk staje się jakimś centrum takich fajnych festiwali, no bo mamy Góry Literatury, festiwal Olgi Tokarczuk, jest ten festiwal w Lądku Zdroju, o którym rozmawialiśmy, Filip Springer robi w Miedziance, prawda, festiwal też literacki. Czy wy myślałyście, żeby w Złotymstoku jakiś festiwal tutaj zorganizować? Chcecie się w to włączyć?
Tak, i super, że zapytałeś, bo właśnie mamy plan, żeby w przyszłym roku w kwietniu zrobić Dolnośląski Festiwal Podróżniczy, bo mamy trochę poczucie, że każde województwo ma swój taki duży, fajny festiwal podróżniczy, a u nas jest dużo małych. No i już jesteśmy po pierwszych rozmowach z osobami kluczowymi do tego, czyli na przykład z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który ma być naszym dużym partnerem partnerem. No i chyba to się odbędzie i to będzie w Złotym Stoku i no, będzie sztosowa impreza.
No doskonale, to ja już się nie mogę doczekać. Musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że tutaj nic nie było wcześniej uzgodnione. Ja całkowicie przez przypadek w to trafiłem, ale no cóż, czasami takie złote strzały się zdarzają. Kopalnia złota to jest temat, który na pewno w waszych głowach, ale na początku, Elu, w twojej głowie się gdzieś narodził. Jak to wszystko się zaczęło? Bo przecież no, musiał kiedyś nadejść taki moment, kiedy pomyślałaś, że kiedyś tutaj będzie coś wspaniałego i od czego to wszystko się rozpoczęło?
Tak naprawdę to zaczęło się z biedy. W latach 90., kiedy właśnie burmistrz miasta Złotego Stoku wpadł na ten genialny pomysł na to, żeby z ponad 300 kilometrów chodniku wybrać kilkaset metrów dla ruchu turystycznego. I burmistrz miał tą wizję i widział, że ta dziura w ziemi może okazać się jakimś złotą kurą. Otworzył w 96 roku tą podziemną trasę turystyczną. Ja wtedy byłam rolnikiem indywidualnym, miałam 145 hektarów ziemi, miałam owce, miałam krowy i trójkę dzieci na garnuszku. I tak naprawdę wtedy to były takie czasy, że mimo tak wielu hektarów dużego gospodarstwa, no nie było szczególnie za bogato w domu. Aczkolwiek zawsze była kura, było swoje masło, wiadomo.
Samowystarczalność.
Samowystarczalność była niesamowita, natomiast tak gotówkowo niekoniecznie do przodu. Mhm. I wtedy nadarzyła się ta okazja, bo poszukiwani byli przewodnicy na tą podziemną trasę turystyczną. Nie do końca wiedziałam, co sobie poradzę jako przewodnik, więc kolega, który był prezesem wtedy, Rysiu Plantas, mówiła: spróbuj, w sobotę, w niedzielę będziesz przechodziła, zobaczysz, jak ci się spodoba. I tak się zaczęło tak naprawdę ta przygoda z turystyką. Zaczynałam jako przewodnik i już po pierwszym wejściu z grupą wiedziałam, że to jest to, co kocham nad życie. Opowiadać, wprowadzać w ludzi taki cudny stan. Ludzie wychodzili oczarowani. Tak naprawdę ta kopalnia to wtedy były tylko puste ściany, kilka eksponatów. Tak naprawdę słowami czarowaliśmy tych turystów.
Trzeba było to wszystko namalować, tak, bo tego fizycznie nie było.
No
prawda?
Nie było. No, początki były bardzo trudne. No i tak pomału się rozwijało. No, wiadomo, że trzeba było też dzieci w jakiś sposób zagospodarować, bo po tych sobotach, niedzielach zdecydowałam oczywiście, że pracuję, że zostaję tutaj jako przewodnik. I bardzo często niestety właśnie w sobotę, niedzielę brałam dzieci do kopalni. Także Gosia z Martą pomagały mi. Gosia wprowadziła postać na przykład gnoma, przecież to był pomysł mojego dziecka, która nudząc się wymyśliła, że będzie gnomem. No i ja nie zapomnę tego, jak oprowadzałam z wielką fantazją łańską, bo swojemu wprowadzając, właśnie czarując ludzi, no i nagle, kiedy już grupa była taka wsłuchana w to, co opowiadam, nagle moja Gosia, dziesięciolatek, tak? Dziesięcioletnia, ubrana w jakiś worek jutowy, przybiegła koło tej mojej grupy i tak zaczęła pipi, pipi, tak tam gdzieś tam i zniknęła. No oczywiście wszyscy, co to, proszę panią, co to tam ktoś przybiegło? No to mówię, że w naszej kopalni mieszkają gnomy, które tutaj pokazują się czasami. No i koniec było słuchania mądrych rzeczy. Każdy, to chcemy do gnoma, a gdzie te gnomy? Oczywiście... Tak, właśnie narodził się pomysł z gnomami, ale podoba mi się też, jak Gosia powiedziała, że jak poszła we wrześniu do szkoły, to była najbledszym dzieckiem w klasie, bo wszystkie dzieci biegały w dzień po słońcu, po podwórku, a moje dzieci były pod ziemią.
Tak, Małgosiu, a jak ty to wspominasz? Bo to ja wiem o tym, że może być podobnie, ale na pewno w głowie jakiś obraz utkwił, nie? Tego czasu.
To był mega magiczny czas, bo właśnie jako taka dziesięciolatka razem z moim kuzynem to wymyśliliśmy. Porwaliśmy worki jutowe, zrobiliśmy sobie stroje, chowaliśmy się w kopalni, straszyliśmy ludzi. I wtedy grupy wchodziły co 45 minut albo nawet rzadziej, bo ruch był bardzo mały, więc czasami było tak, że półtorej godziny siedzieliśmy pod ziemią, czekając na kolejną grupę, zmarznięci, bo jest 7 stopni, było mega mokro, ale ten moment, kiedy na przykład stałam za obudową drewnianą i przechodziła grupa i ja wyciągałam taką, wiesz, małą, zmarzniętą rączkę i kładłam komuś na ramieniu i ta panika w oczach tych dorosłych ludzi, kiedy masz 10 lat i wiesz, że to ty sobie robisz takie zabawy, a oni się tak boją, to było fantastyczne, więc ja uwielbiałam. Mama wiedziała, że jesteśmy bezpieczni, no bo nie potrąci nas auto, nikt nas nie ukradnie, bo jesteśmy w kopalni. My się świetnie tam bawiliśmy, zwłaszcza, że ta kopalnia no to pobudza niesamowicie też wyobraźnię, te oczekiwania w tej ciemności, w tej ciszy, ta kapiąca woda. No to jest, ja myślę, że kilka lat temu wydaliśmy baśnie i legendy Gór Złotych i te baśnie, które spisywałam dotyczące kopalni, to zamykałam oczy i dokładnie wiedziałam, co napisać, bo wiesz, jak jesteś dzieciakiem w takich warunkach, to wyobraźnia maluje niesamowite obrazy, więc to wszystko gdzieś tam się przydało. No i potem poszłam do szkoły teatralnej, więc ta też rola gnoma, to wiesz, odcisnęła się na całe życie.
Ja myślę, że to mogły być takie złe dobrego albo dobre złego początki. Tak, ale jak tak teraz o tym opowiadacie, to mam takie wrażenie, możecie mnie poprawić, jeśli tak nie było, ale że spędzałyście razem bardzo dużo czasu i to pewnie gdzieś też wpłynęło na wasze relacje teraz, no bo ty przecież biegałaś po tych korytarzach, tutaj twoją mamę prowadzała. Jak myślicie?
Oj, nie do końca tak było, bo bardzo często, ja ciągle musiałam pracować, wiadomo, tak jak wspominałam, ta praca była, no, angażowała mój czas. No często było, że na Dzień Matki do szkoły, kiedy Małgosia przygotowała, brała udział w jakimś wystąpieniach, no nie mogłam jechać, bo byłam w pracy i często było, że tato jechał za mamę i, i było. Także no jednak trzeba było czasami wybierać między dziećmi a pracą.
Ale to jest taki wybór, który większość rodziców przed nim staje, prawda? No i mimo wszystko no, musimy pracować, szczególnie, że tak jak powiedziałaś, to wyobraźcie sobie, to są lata 90. czy początek 2000. i to jest no, Dolny Śląsk, to jest region, który no, przez różnego rodzaju transformacje, tak, gospodarcze, ekonomiczne był dotknięty bardzo, bardzo mocno, ale my sobie jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy, no bo jesteśmy teraz na etapie, że Ela jest przewodniczką w tym stoku, a przecież przedstawiłem ciebie na początku jako właścicielkę kopalni Złota, więc...
W 96 roku zostałam przewodniczką na trasie turystycznej kopalni Złota i później w 97 roku nastąpiła wielka powódź. Powódź stulecia, pamiętają, tak pamiętamy to jeszcze wszyscy i wtedy turystyka, wiadomo, padła. W 97 roku nie było turystów w lipcu, nie było w sierpniu, a udziałowcy, którzy stworzyli tą podziemną trasę turystyczną, spodziewali się bardzo szybkiego sukcesu tej kopalni. To kopalnia Złota to miała być taka kura znosząca złote jajka. 97 rok powódź, 98 roku też jeszcze, bo takie pokłosie tej powodzi, bo mówiono, że jeszcze jakaś dżuma, epidemia, zarazy po tych powodziach i jeszcze tu ludzie bali się wyjeżdżać tutaj na Dolny Śląsk. Kłodzko było wtedy przecież strasznie zalane, Kamieniec, Lądek-Zdrój. My byliśmy taką wyspą, bo Złoty Stok dosyć wysoko jest usytuowany geograficznie. I to mi pomogło, bo okazało się, że ta kopalnia, która miała być dochodowa dla tych udziałowców, którzy pomogli tą kopalnię utworzyć, w 99 roku zdecydowali się tę kopalnię wydzierżawić. Powiedzieli, że to nie jest taki biznes, jaki się spodziewali, że oni tą trasę jednak, że to nie jest ta kura i oni chętnie tej trasy się pozbędą. Ja wtedy wystartowałam do przetargu i zostałam dzierżawcą na 10 lat. A później szczęśliwie się złożyło, że jeden z udziałowców miał jakieś problemy finansowe i poprosił mnie, czy bym nie kupiła od niego trochę udziału, więc ja te udziały oczywiście chętnie kupiłam, a w 2000 roku pozostali udziałowcy stwierdzili jednak, że chętnie się tych udziałów pozostałych pozbędą. I sprzedadzą mi te wszystkie udziały, ale to była kwota bardzo, bardzo, bardzo wysoka. Wiadomo, że musiałam skorzystać jakby z pomocy banków i no, taki wywiad zrobiłam środowiskowy, czyli chodziłam od banku do banku z prośbą o udzielenia mi pożyczki w wysokości na dzień dzisiejszy około 6 milionów. Mając co? No mając dużo chęci...
Jakiś biznesplan rozpisany? To jakoś trzeba było... przecież, nie wiem, no nie wiem, czy w Excelu, czy jak to wyglądało?
Nie, to była tylko
jak
głowa.
Jak z banku do takiej pożyczki?
To znaczy tak, jak chodziłam, opowiadałam, że jest naprawdę świetne miejsce, że to miejsce czuję, że znam to miejsce idealnie, że to miejsce jest skazane na sukces. No ale ktoś się pytał, no ale co pani chce kupić? No kopalnie złota. No i to był taki jakby koniec rozmowy, koniec no bo... Każdy.
To jak kopalnia złota, to przecież to tam będzie pewnie więcej środków niż u nas w banku.
Więc każdy patrzył na mnie tak z politowaniem. Wie pani co, to może w przyszłym półroczu pani przyjdzie. Więc zbywano mnie do momentu, kiedy, ale z uporem maniaka, jak mówię, jak mnie inspirował do tego chodzenia i do tej wiary, że ktoś kiedyś uwierzył w ten mój pomysł. Jak Disney chodził.
Tak. To jest podobna historia, też mi przyszło do głowy.
Nikt nie wierzył, że Kaczor Donald i Myszka Miki odniesie sukces. No to właśnie, pewnego dnia po raz sto któryś tam już poszłam do kolejnego banku, kolejna rozmowa. Tak ostrożnie, tak jakoś nie bałam się mówić, że to na kopalnia, ale że to jest tak naprawdę konkretne miejsce, dobre miejsce. I dyrektor banku powiedział, że chciałby zobaczyć to miejsce. I zdecydował się przyjechać, zobaczył, no i przekonałam go. Pamiętam, jak gdzieś, jak stałam tutaj na tym naszym placu przed kopalnią, gdzie wkoło było no tak szaro, buro, bo nie było, budynki były jeszcze nie wyremontowane, więc nie było dachów, nie było okien. A ja mówiłam, tu będzie restauracja, tu będzie bar, a tu będzie ścianka spinaczkowa, tu będzie płukanie złota. I tak oczami wyobraźni przekonywałam dyrektora.
Storytelling.
Tak. I dyrektor wszedł w to wszystko. I powiedział, że jak nie spłacę, że udzielim tego tutaj, jak nie spłacę, to normalnie udusi mnie.
Ja tutaj w ogóle mnóstwo rzeczy przychodzi do głowy. Zacznijmy od tego, że właśnie powódź 97 roku. Wy, młodsi słuchacze, teraz już ją kojarzycie, bo serial na jednej z dużych platform streamingowych w zeszłym roku się pojawił. Zresztą ja dzisiaj byłem w Kłodzku, to na niektórych budynkach widać do poziomu pierwszego piętra po prostu ciemniejsza elewacja i to jest dokładnie właśnie to do kiedy ta woda nadeszła. I większość z nas powie, że to jest tak zwany czarny łabędź. To jest wydarzenie, które jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ono się wydarzy, więc większość z nas w ogóle nie bierze go pod uwagę, a ono się jednak raz na jakiś czas wydarza. Jest super książka Nassima Taleba na ten temat. Pandemia, która się wydarzyła niedawno, to był czarny łabędź. No, kto z was postawiłby jakiekolwiek pieniądze, że coś takiego się wydarzy? No nikt. I dla wielu z nas to jest często jakieś trudne doświadczenie i wiemy o tym, że ludzie tracili domy, tak, jakieś nieszczęścia, dramaty. Ale bardzo często w takich momentach otwierają się jakieś szanse i to jest taki moment, kiedy jeżeli się właśnie go wykorzysta, to się okazuje, że to jest jakiś moment zwrotny dla kogoś, prawda? Tak jak powiedziałaś, dla ciebie to był
dokładnie
właśnie
tak.
Taki moment zwrotny, no bo gdyby nie powódź, to wasza historia by się potoczyła zupełnie inaczej i prawdopodobnie nie tak jak teraz, więc to jest w ogóle pierwszy wątek. No drugi, no to jest właśnie gdzieś to podjęcie takiej bardzo moim zdaniem odważnej i ryzykownej decyzji, żeby w to zainwestować i żeby wziąć na siebie też właśnie ten kredyt czy tą pożyczkę. I trzecia rzecz to jest ten upór. Jak mówisz, że któraś wizyta, no przecież większość z ludzi by zrezygnowała po pierwszym razie, tak? Zostałoby kilka procent i te osoby odpadłyby na 5., 10., 15. próbie. Dlaczego, no nie wiem, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ty się nie poddałaś, nie stwierdziłaś w końcu, dobra, no może rzeczywiście to nie ma sensu, skoro wszyscy mi odmawiają.
Ja to po prostu czułam nad całą sobą. No, pracując od tyle lat już w tej kopalni, ja widziałam jej znałam jej możliwości. Wiedziałam, że to jest miejsce, które pokochają ludzie, że to jest miejsce, gdzie będą tłumnie przyjeżdżać z całej Polski, z całej Europy, z całego świata, bo jedyny w Polsce podziemny wodospad, chodniki magiczne, no wszystko było tak niesamowite, że to musiało się zrealizować. I stąd czerpałam siłę, wiarę. Poza tym spróbowałam być tym przewodnikiem i okazało się, że kocham mówić do ludzi. Podoba mi się ta praca na tyle. No i to była walka o mnie, o dom, o rodzinę. I pamiętam, jak przyjechałam do domu z tą właśnie niesamowitą, cudowną wiadomością i powiedziałam w domu, że kochani, kupiłam kopalnię złota. I to był mój najpiękniejszy dzień w życiu, a później po latach dowiedziałam się, że to był najgorszy dzień dla Małgosi.
I jesteśmy w podcaście. No i takiego cliffhangera jeszcze nie było, a to jest 90, już nie pamiętam który, ale 5 pewnie odcinek. Małgosiu, wytłumacz się, dlaczego to był najgorszy dzień w twoim życiu?
Bo mama zapomniała dodać, że no zresztą państwo wiecie, że kredytu nie dostaje się od tako, że coś trzeba temu coś zastawić, tak? Coś jakieś dać zabezpieczenie. No i rodzice stwierdzili, że na tak duży kredyt, zresztą to bank stwierdził, na tak duży kredyt musimy zastawić wszystko. Mhm. Więc zastawione zostały wszystkie nasze hektary, zastawiony został cały nasz dom, w którym mieszkaliśmy, zastawiona została krowa Brygida. Do tej pory nie wiem, czy to jest ściema mojej mamy, czy naprawdę jak jest, ale ja wierzę, że nawet krowę Brygidę
wpisali.
Można żywy inwentarz
zastawić, tak?
Tak.
Wierzę, okay, że tak. Ja podejrzewam, że tam wszystko, nasz duży Fiat błękitny, jakby wszystko. Więc to było wszystko na jedną kartę. Albo się nie uda, tak, albo się uda. Czego ja jako dziesięciolatka nie rozumiałam. Natomiast mama mi to pięknie powiedziała, że ja mówię, bo tam, że kredyt hipoteczny, że pod zastaw. Padło jakieś trudne słowo i zapytałam, co to znaczy. No i Ela w tej całej swojej radości powiedziała, no to znaczy, że jak się uda, to będziemy mieć kopalnię złota i będzie cudnie. I mówię, a jak się nie uda, to będziemy mieszkać pod mostem. I w tej euforii nie pomyślała, że ja jako dziesięciolatka nie kumam ironii i takich, wiesz, żarcików.
A koło
naszego domu na nieszczęście jest mały mostek i ja całą noc wyobrażałam sobie, jak pod tym mostem myję twarz w rzece i z plecakiem wychodzę, tak, żeby nikt z kolegów mnie nie widział i idę do szkoły, która była w tej samej miejscowości. Więc ja naprawdę sobie zwizualizowałam i tak mówię, Boże, żeby nam się udało, bo ja nie chcę być pod tym mostem. I może dlatego ja jestem taka pracowita i, wiesz, robię mnóstwo projektów i różnych rzeczy, bo ja od dziecka wiedziałam, że to musi się udać. I rzeczywiście od dziecka tak było, od zawsze tak było, że na początku jeszcze tato tutaj z nami był w tej firmie, więc i ojciec pracował, i mama pracowała w kopalni, i moja siostra, jak miała wtedy 15-16 lat, już oprowadzała jako przewodnik, no ja dziesięciolatka nie mogłam, więc straszyłam, płukałam złoto, strzelałam z łuku, robiliśmy wszystko, tym bardziej, że tych pracowników na początku to była Ela i dwóch jakichś tam innych pracowników, mhm, więc to była malutka firma, więc jakby wszyscy czuliśmy, że po prostu tak trzeba, tak, że trzeba od początku tutaj pracować, więc każde wakacje, jak już chciałam być bardziej opalona, bo już byłam nastolatką i nie chciałam siedzieć pod ziemią, no to na przykład miałam swoje stanowisko i było strzelanie z łuku, które ja prowadziłam, byłam instruktorką, miałam posiniaczone ramiona, bo sama nie umiałam strzelać z tego łuku, zawsze cięciwa mnie przejechała po ręce, no ale tak było i tak jest do tej pory. Teraz jest tu moje rodzeństwo, jest Ela, jesteśmy tutaj we czwórkę rodzinnie, no i zatrudniamy tych 120-130 osób, natomiast dalej jakby wszyscy robimy wszystko. Jak trzeba iść na zmywak, bo jest katastrofa, to idziemy na zmywak. Jak trzeba przyjść się zebrać papierki, to zbieramy papierki. I wydaje mi się, że to ta znamienna noc tak mnie nauczyła, że po prostu albo wszystko, albo nic.
Moment zwrotny. I minęło ile lat? 20 mniej więcej?
Tak, 23.
Około 20 lat. 23. I czym jest dzisiaj kopalnia złota?
No, to już jest marka, moim zdaniem. To już taki jest, nie lubię tego słowa, ale produkt turystyczny. Mm-hmm. Miejsce rozpoznawalne na mapie turystycznej Polski.
I Europy.
I Europy.
Tak, nie tak, bójmy się tego powiedzieć.
Tak, i Europy. No, niesamowite było przygodą parę dni temu, jak spotkałyśmy z Małgosią turystów, którzy przyjechali kamperem zwiedzać tutaj nasze okolice. No i Gosia zapytała się, skąd jest. No i okazało się, że przyjechali z Urugwaju. Z Urugwaju. Mm-hmm. I wiedzieli, że do Polski trzeba zwiedzić Warszawę. I w Warszawie, bo byli z dziećmi małymi, więc w Warszawie wybrali jedną atrakcję. To był
Centrum Kopernika.
Tak,
Centrum
jest. Kopernika. Mam je z okna w biurze i widzę te nieprzebrane tłumy każdego dnia. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że tylu ludzi jest, którzy mogą iść do Kopernika, ale potwierdzam, jest super. I drugim miejscem,
które należy w Polsce odwiedzić, jest kopalnia złota. Byłyśmy w szoku. Oczywiście radość niesamowita, że ktoś tam, przyjeżdżając tak daleka, wybiera sobie dwie atrakcje w Polsce i my jesteśmy tą drugą atrakcją.
No. Teraz też mieliśmy niedawno telefon z międzynarodowej organizacji, która organizuje co roku bardzo dużą konferencję górniczą, bardzo profesjonalną. Tam są właściciele kopalni złota, diamentów, wszyscy producenci wielkich maszyn.
To no, wszystko takie bardzo bogaci ludzie, musicie
bogaci ludzie, takie grube ryby, i oni zadzwonili do mnie, pytając, czy no, że ta konferencja w tym roku wyjątkowo będzie w Polsce, bo co roku jest w innym kraju, Wrocław będzie gościł tą konferencję i oni też znaleźli nas i chcieliby przyjechać jeden dzień do nas z tymi gośćmi swoimi wszystkimi na wycieczkę. No i chcieli nas zaprosić, żebyśmy opowiedzieli, jak to się robi, żeby zrobić właśnie z takiej dziury w ziemi atrakcję, bo też chodzi o rewitalizację zamkniętych kopalni, jak je wykorzystać, jak dać ludziom pracę.
Oczywiście.
Więc to dla nas też jest takie i śmieszne było, bo ten pan zadzwonił i mówi, no i czy tak wszystko po angielsku, piękny brytyjski akcent, miał i mówi, czy wy jesteście, bo wie pani, to będą takie grube ryby, czy wy jesteście profesjonalni. A ja zawsze, jak mówię o naszej firmie i rodzinie, to mówię, my jesteśmy sympatyczni, może nie do końca profesjonalni, ale wkładamy w to dużo serca i tak myślę, powiedzieć mu czy nie. Ale stwierdziłam, że no jakby nie będziemy udawać, więc szybko opowiedziałam właśnie tą historię, którą państwo już usłyszeliście, że robimy to z sercem i że to właśnie o to chodzi, bo łatwo jest inwestować pieniądze, jak jest się bogatym, łatwo jest podejmować...
Pieniądze nie są problemem.
Tak, właśnie pokażmy ludziom, jak to zrobić, kiedy nie ma tych pieniędzy, jak inwestować marzenia, inwestować naszą wyobraźnię i wydaje mi się, że właśnie takie firmy jak nasza są najlepszą inspiracją, bo to, czego my potrzebowaliśmy gdzieś tam od, nie wiem, czy od rządu, czy z zewnątrz, to po prostu, żeby nikt nie przeszkadzał, żebyśmy mogli na spokojnie rozwijać swoją firmę i jeżeli ktoś chce w innym państwie, ma takie miejsce i zastanawia się, co z nim zrobić, to po prostu znaleźć osobę taką jak moja mama, która ma pasję i wierzy w to miejsce i pozwolić jej działać. To jest wszystko.
No zobaczcie, lata 90., 2000, no to jest moment właśnie takiej przyspieszonej transformacji. I ja to nazywam niesprawiedliwą transformacją, bo w ciągu często kilku miesięcy zapadały decyzje o zamykaniu kopalni i z dnia na dzień tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi zostawały bez pracy. Wałbrzych jest tego chyba najlepszym przykładem, bo miasto trzech kopalń, w których jest zatrudnionych, była większość mieszkańców miasta, musicie wiedzieć, że kopalnie no to są ludzie, którzy zjeżdżają pod ziemię, to są ludzie, którzy pracują na ziemi, to są osoby, które zarządzają hotelami i miejscami, gdzie górnicy mieszkają, to są pralnie, to są restauracje, więc wokół wydobycia kręci się praktycznie wszystko i ci ludzie zostają bez zajęcia, bez pracy, bez perspektyw, w zasadzie pozostawieni sobie z dnia na dzień. I jak mówimy o rewitalizacjach kopalni, to w przypadku odkrywkowych no to jest wysypisko śmieci albo zalew. Za 50 lat woda podejdzie i będzie można pływać sobie kajaczkiem, prawda? Tutaj znamy historię z Bełchatowa, który już wiemy, że będzie takim zalewem, ale ważą się losy kopalni Turów, bo gmina Turoszów chce, żeby to było wysypisko śmieci, bo za bardzo duże pieniądze można przyjąć na przykład śmieci za naszej zachodniej granicy. Mieszkańcy tego nie chcą, ale w przypadku właśnie kopalni takich podziemnych, no to mamy do wyboru bardzo często też jakiś magazyn na przykład odpadów niebezpiecznych albo wykorzystanie tego w sposób turystyczny. I widzimy, że to działa, bo w Wałbrzychu jest stara kopalnia, w Zabrzu mamy Guido, tutaj też są mniejsze kopalnie, które są wykorzystywane edukacyjnie, turystycznie, czyli Nowa Ruda, wiem też Szklary, prawda? I ja mam takie wrażenie, że no tutaj te kopalnie do Dolnego Śląska, one idą waszym przykładem, że pokazałyście, że to działa, że można to zrobić, że znajdują się osoby chętne, żeby takie kopalnie odwiedzić i jest to sposób właśnie na jakby na taką transformację, która przynosi zyski i osobom, które tutaj są, bo one są tutaj zatrudnione, jest tutaj ruch turystyczny, no ale też właśnie bardzo to ożywczo działa na ten region. Takie mam ja wrażenie.
Ja pamiętam w latach 90., kiedy poniedziałki były dniami, kiedy atrakcje były wszystkie w Kotlinie, na ziemi kłodzkiej tutaj zamknięte. Mm-hmm. I pamiętam wtedy, że postanowiłam, to my otworzymy. Mm-hmm. I Kopalnia Złota jako pierwsza była w poniedziałki atrakcją otwartą, którą można było poniedziałki zwiedzać. I wtedy myślałam bardzo dużo grup, bo
to jedyne miejsce.
I dopiero później, powolutku, wiem, że twierdza w Kłodzku, otwarte macie, mamy otwarte, no to my też otworzymy. I okazało się, że po jakimś tam czasie no, większość atrakcji też już była otwarta w poniedziałek. Także wyrzuciła Kopalnia Złota, wyrzuciła tą jakąś modę zamykania atrakcji w poniedziałki.
Ja też tego nie kumam, bo ja jakbym zarządzał takim obiektem, to bym ewentualnie w środę zamykał, bo to jest środek tygodnia, więc może jakiś taki ruch wtedy jest najmniejszy. Ale poniedziałek, przedłużyć sobie weekend, przyjechać o jeden dzień dłużej, żeby w niedzielę nie wracać w korku, no nie wiem. No dla mnie ten poniedziałek to też jakieś
zagadka.
Chyba
wynikało z tego, że w sobotę, niedzielę, może na niedzielę pracującą poniedziałek wolny był. No natomiast mamy tylu pracowników, że każdy ma wolno, wybiera w dobrym terminie w swoim.
Tak.
I cały tydzień mamy kopalnię otwartą, kilka dni w roku mamy kopalnię zamkniętą. A tak naprawdę można to rozłożyć na cały rok.
I ktoś, kto słucha nas, a nie był nigdy w tym stoku, no to wyobraża sobie kopalnia, czyli jest jakieś wejście do kopalni, jakiś chodnik, prawda? I fajnie, ale słuchajcie, prawda jest taka, że to jest marka turystyczna to jedno, ale że to jest niesamowite miejsce, bo można tutaj przyjechać i wsiąknąć nie na jeden dzień, ale na kilka dni, bo już na samym wjeździe wita was osada średniowieczna, gdzie myślę, że szczególnie dzieci, tak? Czy osoby z dziećmi mogą wspaniale spędzić czas, bo wszystko tam się rusza, wszystkiego można dotknąć, wszystkim można poruszyć. Potem sztolnia Ochrowa, o której historii sobie porozmawiamy, bo jest niesamowita. Jest na terenie tej kopalni złota stara kruszarnia, czyli no przepiękny budynek odrestaurowany, zrewitalizowany. Też za chwilę sobie porozmawiamy, do czego on służy. Jest hotel i wy też dbacie o to, żeby rzeczywiście osoba, która tutaj do was przyjedzie, no ona w zasadzie przez dłuższy czas nie musi się stąd ruszać. I to też jest na wielu poziomach fajne zachowanie. Dla mnie to jest fajne zachowanie po prostu biznesowe, no bo ja wiem, że taka osoba po prostu tutaj zostaje i ona krąży, no nie wiem, kupuje pamiątki, wydaje pieniądze, coś musi zjeść, prawda? Ale to też jest takie poczucie, że ja się czuję tutaj zaopiekowany, że to jest w ogóle jakiś taki mikroświat, który się przede mną otwiera. I czy od samego początku właśnie to wszystko było w planach, czy generalnie jest tak, że robicie jedną rzecz, potem się zastanawiacie, a może jeszcze zrobimy to, a może jeszcze tamto? Jak to się odbywa w ogóle?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o tą gościnę, no to taka jest typowa nasza rodzinna gościnność. Jeżeli do nas ktoś przychodzi jako turysta, to jest naszym gościem. Mm-hmm. Jeżeli ten ktoś zdecydował się przyjechać do nas, no to my go już go lubimy, tak. I się opiekujemy nim. I tak naprawdę od początku, od 96 roku starałam się co rok wprowadzać nową atrakcję dla tego turysty, który przyjechał w jakimś tam roku, żeby go zachęcić do przyjazdu następnego w następnych latach, że w tej kopalni coś się zmienia. I to była taka żelazna nasza zasada. Wprowadzamy taką znaczną nowość, nowinkę, żeby zachęcić tego turystę do kolejnego, do przyjazdu po raz piąty, po raz dziesiąty, bo mamy takich turystów, którzy do nas przyjeżdżają naprawdę co roku, odwiedzają. Witamy, mamy taką zasadę, że jeżeli do nas przyjeżdża kierowca autobusu, który przywozi nam po raz kolejny tą grupę, no to tego kierowcę zapraszamy do restauracji, tutaj zapraszamy go na kawę. Każdy przewodnik też może sobie u nas usiąść, odpocząć, bo mamy swoich przewodników, którzy oprowadzają, więc przewodnik sudecki, bieszczadzki, to po prostu może sobie w tym czasie półtorej godzinki odpocząć i też mu serwujemy tą kawę. Z wdzięczności, z czystej wdzięczności. Dziękujemy w ten sposób właśnie tym ludziom, którzy przywożą nam turystów, w ten sposób się odwdzięczamy. Turystom odwdzięczamy się natomiast jeszcze w taki sposób, że parkingi mamy bezpłatne, bo pomyśleliśmy sobie, że no to takie też nie fair jest pobierania pieniążków jeszcze za to, że przyjechał do nas, tak. Więc będziemy tutaj go skubać z jakimiś tam złotówkami czy dwuzłotówkami za każdą godzinę, więc uznaliśmy, że zapraszamy. Parkingi są dla was bezpłatne, toalety bezpłatne, muzeum, które utworzyliśmy w 2013 roku, Muzeum Górnictwa i Historii Złotego Stoku, też jest bezpłatne. Także to są takie nasze drobne ukłony w kierunku turysty. Zachęcamy do tego, żeby do nas przyjeżdżali, zachęcali inne osoby do tego, żeby polecać nas, bo tu jest właśnie miło. Mamy taką nawet już od kilku lat reklamę, że Dzień Dobrej Zabawy, że to jest naprawdę miejsce, gdzie głównie pod rodziny mamy to przygotowane właśnie dla dzieci, żeby tutaj dzieci miały co robić, zabawa, płukanie złota, odlewanie sztabek złota, wszystko związane, oczywiście wszystko się krąży wokół cennego
złota.
Ale
to jest logistyka, jak się ma dzieci, to zapakować je do samochodu, jechać znowu, one jęczą, to w zasadzie naprawdę to jest wybawienie, kiedy przyjeżdżamy w jedno miejsce i jesteśmy w stanie przez cały dzień z tymi dzieciakami dobrze się bawić, no nie? Ty Małgosiu, chcesz coś dodać, bo tak widzę, że...
Tak, bo pamiętam to bardziej z opowieści mamy, że na początku w ogóle ciężko było się wbić, żeby ktoś chciał do nas przyjechać. Jak się jechało w Kotlinę Kłodzką, pod którą geograficznie podlegamy, ale lubimy się przyłączać, bo w Polsce bardziej Kotlina Kłodzka jest rozpoznawalna niż na przykład ziemia ząbkowicka, no to jak ktoś jechał w te regiony, no to była jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, tak. Twierdza Kłodzka w Kłodzku, Szczeliniec, Błędne Skały, no było takich top, nie wiem, tam 7 atrakcji, które obowiązkowo wyjątkowo. Więc na początku była walka o to, żeby w ciągu tej 2-3-dniowej wycieczki w program wrzucili też kopalnię złota. Stąd też była ta wdzięczność, bo wtedy jeszcze były takie czasy, że to bardzo często, teraz coś troszkę zmienia, ale to decydował przewodnik, który miał tą grupę, więc jeżeli widział, że na przykład na Szczelińcu pada, no to chciał się gdzieś schować, to fajnie, żeby się schował u nas pod ziemią. Więc na początku to była walka o to, żeby oni w ogóle przyjechali do kopalni. Kiedy już przyjeżdżali, a otworzyliśmy średniowieczną osadę górniczą, to trzeba było na nowo nauczyć, że nie przyjeżdżamy na 1,5 godziny kopalni, tylko musimy przyjechać na 2-3 godziny, żeby zdążyć zwiedzić też osadę. Potem powstała Szczelnia Ochrowa, potem powstały kolejne atrakcje, stąd też powstało to hasło Dzień Dobrej Zabawy, bo już nie mieliśmy pomysłu, jak uświadomić ludzi, że naprawdę można tutaj leniwie spędzić bez pośpiechu cały dzień, a przy tym poznawać co chwilę nowe atrakcje, więc to była też taka długa droga. To nie tak, że od razu powiedzieliśmy, dobra, przyjeżdżajcie do nas na cały dzień albo zostańcie najlepiej na 2 dni i z noclegiem, tylko to też było 20 lat jakby uczenia tych turystów i tych ludzi z branży, że, no, że można.
Mm-hmm. No niesamowite. Też tutaj, jak się zastanawiacie, czy jakieś takie przedsiębiorczo-biznesowe lekcje płyną z naszej rozmowy, to zapamiętajcie, że za tanie jest przekonać klienta, który już coś od nas kupił, żeby kupił to jeszcze raz, niż przekonać kogoś, żeby kupił po raz pierwszy. To znaczy w przypadku kopalni jest na pewno lepszym pomysłem tak ugościć kogoś, kto już przyjechał, żeby ta osoba wróciła, niż dotrzeć do kogoś zupełnie nowego z jakąś reklamą, z jakimś marketingiem, prawda, żeby on nam zaufał. No bo dzisiaj to już w ogóle jest też no, bardzo duża konkurencja turystyczna tutaj na Dolnym Śląsku. Kiedyś na pewno nie było to takie trudne, ale więc już jeżeli ktoś do nas przyjedzie i jest zadowolony, to on nie to, że wróci, ale jeszcze opowie swoim znajomym, osobom, z którymi pracuje, prawda, wrócił po urlopie, co robiłeś, gdzie byłeś, przy kawie, przy ekspresie, a słuchajcie, byłem w Złotym Stoku, czy byłam w Złotym Stoku, więc no to jest bardziej lub mniej świadomie, ale też bardzo takie fajne zachowanie, które sprawia, że ludzie do nas wracają i są zadowoleni.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, utrzymywanie tej atrakcji na odpowiednim poziomie, bo to też jest ważne, że u nas nie ma sinusoidy, nie? Że było raz trudnie, a ktoś powiedział, jak kiepsko. Więc mamy najlepszych przewodników w Polsce.
Potwierdzam.
Z poczuciem humoru, z lekkością opowiadają trudne przecież, nie, historie Złotego Stoku. Przecież tutaj tyle tych dat, tyle tych nazwisk, kto posiadał, kto nie posiadał, jak to przechodziło z rąk do rąk, te kopalnie, a oni to przekazują turystom naprawdę w lekki, cudny sposób. Ludzie wychodzą zaprzyjaźnieni z przewodnikami. Więc...
Ale wy wykonujecie dużą pracę, żeby tak było, tak. No bo to nie jest tak, że każdy ma jednakowy talent, jednakową wiedzę i po prostu przychodzi i po 5 minutach to potrafi. No wy też staracie się, żeby to tak wyglądało.
Po 5 minutach to potrafię rozpoznać kogoś, czy ktoś ma ten dar do opowiadania, czy też nie, czy się nadaje na przewodnika, czy się nadaje na inną, do innej pracy. Ta rzetelność też na przykład nam bardzo pokazała w barze, bo w pewnym momencie zaczęliśmy sprzedawać obiady grupom. No ale jak przyjeżdżała wycieczka 40-osobowa, no to mówię, to może obiadek zjecie, mamy dobre obiady. No ale to mówię, no przykro nam, ale my mamy obiady w Kłodzku, jemy, czy jemy gdzieś tam. No to chociaż może drugie danie, spróbujcie. No i tak pomaluśku, i to trwało, nie pamiętam ile, już chyba 7 czy 8 lat. I na dzień dzisiejszy co druga grupa, jak nie każda, już je u nas obiady, bo te obiady są po prostu przepyszne. Wszystko jest świeżutkie, pyszne, duże ilości. Ale przede wszystkim niedawno przyjechała grupa, która nie zwiedzała kopalni. Tylko przejeżdżając przez Złoty Stok, umówili się na obiad. Aha. Po prostu przewodnicy już wiedzą, że u nas można zjeść szybko, sprawnie i życzliwie, jak to jest, mamy na jednej z tabliczek. Więc to też jest taki nasz sukces, nie? Że można rzetelnością właśnie taką, u nas góruje takie hasło, nie ma problemu. Czy możemy do was przyjechać wtedy, bo mamy 50 osób na obiad taki? Nie ma problemu. A potem się zastanawiam, jak to szybko zrobić, żeby faktycznie nie było problemu.
No tak, ale to z zewnątrz wygląda właśnie tak, że jesteście w zasadzie gotowe na wszystko i tak naprawdę można z wami wszystko załatwić. Jak przyjedziecie do Złotego Stoku i pojedziecie dalej, mijając kopalnię złota, to w pewnym momencie w środku lasu, w środku kotliny, waszym oczom ukaże się przepiękny budynek, który nazywa się Złoty Jar, jest pensjonatem, który też, no właśnie, użyję takiego sformułowania, wchodzi w skład waszego imperium. Więc jak wyglądała historia ze Złotym Jarem, bo ona chyba tutaj się dookoła kopalni kręci, ale no tutaj, Małgosiu, to ty jesteś chyba tutaj osobą spiritus movens z tego przedsięwzięcia.
Ja już teraz jestem, natomiast no, początki były takie, że ja podróżowałam po świecie, pisałam książki i chciałam być etatowym podróżnikiem, a mama szukała sposobu, jak mnie tu ściągnąć i jednak mieć przy sobie. I trafił się Złoty Jar. Wcześniej był w rękach prywatnych, ale właściciel mieszkał w Warszawie, nie miał zbyt wielkiej kontroli, tu chciał to sprzedać w dobre ręce, więc zgłosił się do mojej mamy, wiedząc, że jakby ona się dobrze tym zaopiekuje. No i Elcia to kupiła, przez chwilę prowadziła to moja cudna starsza siostra, ale akurat była w ciąży, więc też jak ja się pojawiłam, nagle ona mówi: słuchaj, nie mam siły, już mam ten brzuch taki wielki, weź ogarnij to chociaż przez chwilę. No i ja miałam jakiś postój między jedną podróżą a drugą, planowałam wyjechać na pół roku do Południowej Ameryki, ale mówię: dobra, zimę z wami zostanę, pomogę tutaj, faktycznie pomogę siostrze, która właśnie urodziła moją pierwszą siostrzenicę, więc chciałam być dobrą też siostrą i ciocią. No i zakochałam się, przepadłam, bo to jest stuletnia willa, która jest, tak jak powiedziałeś, w samym środku lasu, nie ma tam zasięgu telefonii komórkowej, no i ma duszę. To tak jak Ela weszła do kopalni i poczuła, że to jest to, to tak ja weszłam do tego jaru, który no, śmierdział takim starym, wiesz, budynkiem, piwnicą, to było niepalone w zimie, farba olejna, no był w takim kolonijnym stanie, natomiast no ja wiedziałam, że z tego można zrobić perełkę. Latami pracowaliśmy nad tym, żeby go oczyścić. Pierwsza zima była taka, że z ówczesnym partnerem zostawaliśmy tam jeszcze na noc, nie było stróża nocnego, nie było nas na niego stać, więc sami pilnowaliśmy. W międzyczasie skubaliśmy tynki, malowaliśmy to wszystko własnymi rękoma. Teraz już mamy tam cudną ekipę, wspaniałą menadżerkę, więc ja tam śmieję się, że tylko wpadam na rozliczenie i wypić z nią kawkę i usłyszeć, jak jest dobrze.
Zresztą pozdrawiamy Monikę, tak?
Pozdrawiamy Monikę na maksa. Wspaniały, wspaniały. Zresztą w ogóle mamy bardzo duże szczęście do pracowników, ekipa, która tworzy całą nasze imperium, jak to nazwałeś, to są naprawdę cudowni ludzie. I tak Złoty Jar się stał też swojego, też myślę, że już marką. I zdarzyło mi się parę razy być na różnych targach turystycznych albo różnych eventach w całej Polsce, nawet daleko jakby od Złotego Stoku. I ktoś mówił: o, zobacz, to jest ten jar. To jak ktoś już mówi, to jest ten jar, to znaczy, że ten jar
czyli to
zna.
To jest ten jeden jar. Tak, to jak jest jeden. Tak. Paryż, ten tak. Paryż, to jest też ten jar.
Tak, więc to jest takie moje dziecko, które zatrzymało mnie też tutaj w Złotym Stoku, bo jakby zmieniało całkowicie moje życie. Przestałam aż tyle podróżować. Dalej piszę książki. Zresztą właśnie pochwalę się, że 2 dni temu dostałam potwierdzenie z wydawnictwa, że wydajemy kolejną, więc w kwietniu przyszłego roku będzie premiera na moje urodziny akurat. Więc jakby dalej jestem w stanie realizować swoje pasje, natomiast wiadomo, że trzeba było to wszystko przewartościować, tak, że teraz więcej trzeba być w firmie, trzeba tutaj działać i no i to jest teraz takie nasze chyba wspólne dziecko.
A chciałem cię o to zapytać, o te podróże. Co z podróży wyciągasz do biznesu, do prowadzenia tutaj współprowadzenia czy jaru, czy kopalni? I w drugą stronę, czy jest coś właśnie, co wyniosłaś tutaj ze Złotego Stoku, co cię nakręca, co w trakcie tych podróży ci pomaga, albo jak to na siebie wpływa? No bo to jest bardzo ważny element twojego życia. Jesteś właśnie, jak się przedstawiasz często, to mówisz, że jesteś podróżniczką, jesteś pisarką, więc no nie możemy o tym nie wspomnieć.
Na pewno inaczej się patrzy na atrakcję, kiedy się prowadzi swoją. Bardzo dużo technicznych rzeczy. No my na przykład jesteśmy tymi ludźmi, którzy jak są w Disneylandzie, to owszem, zachwycają się. Ja się popłakałam, jak widziałam Paradę Księżniczek w wieku 33 lat i moja siostra wtrzymała mnie za nogi, stałam na murku, bo byłyśmy daleko i ona jako starsza siostra zrobiła wszystko, żebym ja te księżniczki zobaczyła. Ale chodzimy też i opukujemy, dotykamy, wiesz, sprawdzamy, jak to jest zrobione i jak to przenieść do nas, więc bardzo dużo szukamy inspiracji. Jak mówił mój wspaniały profesor w szkole teatralnej, po Medei wszystko zostało napisane, więc ja uważam, że już właśnie po czasach antyku już wszystko zostało wymyślone i my tylko powtarzamy i uczymy się, więc czasami nie ma sensu wymyślać czegoś zupełnie od nowa, skoro ktoś coś zrobił dobrego, można się inspirować. I to jest też ciekawe, bo dużo ludzi mnie pyta o to, czy krytycznie podchodzę, prowadząc taki Złoty Jar, który właśnie ma już jakiś tam poziom i jest marką.
Czy to jesteś w stanie się napawać, jak z tyłu głowy masz właśnie ten cały backstage, który się dzieje?
Tak, ale też czy na przykład jak podchodzę, nie wiem, do miejsca jak Śpiew Azji gdzieś w jakichś okropnych warunkach, to czy umiem jeszcze wypoczywać, albo czy nie wystawiam wszystkim jednej gwiazdki, bo u mnie jest tak super, a gdzie indziej jest. No. To w ogóle to tak nie jest. To wręcz przeciwnie, widząc jak ciężko jest prowadzić taki biznes, ile za tym stoi pracy, ile jest sytuacji, na które nie masz wpływu. Nie wiem, mieliśmy długi weekend majowy, No, początek sezonu, mnóstwo ludzi i nagle pękła rura i ludzie jedzą pyszne śniadanie w pysznym złotym jarze, gra muzyka klasyczna, na środku stoi wiadro i kapie do niego woda. I ktoś może wyjechać, wystawić mi jedną gwiazdkę, powiedzieć beznadzieja, rudera, rozpada się. I ja tak nie reaguję, jak podróżuję, bo wiem, że to jest mega ciężki biznes. I też wiem, jak budowaliśmy to od zera, jakie na początku były braki i nie mieliśmy pieniędzy na jakąkolwiek inwestycję. Teraz już mamy hologramy, mamy makiety, mamy rzeczy, które no, mogliśmy zainwestować pieniądze. Ale na początku to była, wiesz, to była łódka kupiona na złomie, którą tato zaspawał dziury i to była pierwsza łódka, która woziła turystów. Więc jakby wydaje mi się, że w ogóle jako rodzina mamy bardzo dużo takiej wyrozumiałości do innych biznesów w ogóle, ale też przede wszystkim w tej branży turystycznej, bo wiemy, że za tym stoją ludzie, którzy nie zawsze dostają dotacje, nie zawsze mają pieniądze, ale wkładają w to serce i wystarczy, że w jakimś miejscu jest serce, to warunki mogą być słabe, ale to czujesz tą energię i to jest takie, wydaje mi się, cudne.
To jest ta empatia, kiedy jesteśmy w stanie po prostu zobaczyć i wiemy, że im też nie jest aż tak łatwo, jak się nam wydaje.
Ja tylko może dodam, że od jakiegoś czasu jak oprowadzam, bo zdarza mi się czasami oprowadzać po muzeum, to ludzie są zdziwieni, kiedy się nagle dowiadują, że jestem właścicielką kopalni złota i że ja oprowadzam i że to jest w ogóle prywatne. Bo oni się spodziewali, że to jest państwowe, że to urząd miasta prowadzi i krytykują, potrafi tam coś tam, a bo to mogłoby być lepsze, tam nieotynkowane do końca. Ale w momencie, kiedy dowiadują się, że to prowadzę z dziećmi, że całe serce wkładamy w to, że są jakieś jeszcze niedociągłości, ale że staramy się, żeby to było piękne, ładne i to kruszą się im serca. Naprawdę. I już patrzą na ten cały obraz bardziej wyrozumiałym okiem, z takim zrozumieniem i podziwem. I to też takie jest miłe i fajne, że to trzymamy kciuki, Pani Elu, trzymamy kciuki, żeby Wam się dobrze rozwijała ta atrakcja. I to jest fajne.
No bo teoretycznie, patrząc na Was, można sobie pomyśleć, no teraz tylko siadacie i po prostu frukty spływają, Wy tylko poruszacie po prostu pionkami na planszy i to już jest coś, co w ogóle bardzo mocno się rozrosło, ale dla mnie niesamowicie inspirująca jest historia właśnie sztolni Ochrowej, bo ona pokazuje, że Wy się nie zatrzymujecie i prawdopodobnie nigdy się nie zatrzymacie. Jak to
z nią było? Nie ma takiej opcji. No tak jak mówiłam, że co roku staramy się czymś nowym zaskoczyć turystów. A była taka historia, którą wyczytałam w starych przewodnikach przedwojennych, w niemieckich przewodnikach było napisane, że w Złotym Stoku była pradawna sztolnia, w której biło źródło wody mineralnej. Ja też marzyłam o tym, żeby do tej sztolni się jakoś dokopać, ale w tym przewodniku nie było napisane tak naprawdę dokładnie, w którym to miejscu, że ta sztolnia została zawalona, zniszczona, że w 1914 roku reanimowano ją, że tam starano się tą sztolnię otworzyć dla turystów, że ta woda mineralna po zbadaniu okazała się rewelacyjną wodą mineralną, że Złoty Stok uzyskał status miasta uzdrowiskowego, tak jak Lądek, jak Pudowa, jak Polanica. No tylko, że w 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa i niestety to wszystko, te plany miasta uzdrowiskowego legły w gruzach. Potem po wojnie, już po wojnie w latach 30. znowu jakby wrócono tutaj do tego tematu, że Złoty Stok będzie miastem uzdrowiskowym, znaczy Reichenstein wtedy będzie miastem uzdrowiskowym. Zaczęto oczyszczać to miejsce, ale w 1939 wybuchła druga wojna światowa i znowu wszystko legło w gruzach, także nie ukrywam, kiedy po raz trzeci ja postanowiłam ożywić czy odkopać ten temat. To też się trochę bałam, że wybuchnie jakaś znowu wojna. Wojna nie wybuchła. Odkopaliśmy niesamowite miejsce, niesamowite, bo wiedzieliśmy tylko w tym starym przewodniku.
Ale jakie były właśnie wskazówki? Bo to przecież nie było koordynatów GPS, trzeba było wpisać sobie w mapach Google'a i pójść na miejsce i wbić łopatę.
W starym przewodniku było napisane, że naprzeciwko starej zapałczarni, a wiedziałam, gdzie jest zapałczarnia, po starej zapałczarni, idąc ścieżką do Gukę, do takiej restauracji, a wiedziałam, gdzie są ruiny tej restauracji, czyli już mniej więcej wiedzieliśmy, który to jest rejon. Poprosiłam moich górników przyjaciół, Roberta, Wojtka, Piotrka, mówię, słuchajcie, gdzieś tu, to taki obszar, gdzieś tu, dół pokazany.
To powinno coś być.
Więc chłopaki stanęli i swoim fachowym okiem spojrzeli tu i tam i zaczęli kopać. Powiedzieli, że jeżeli już coś ma być, to tutaj takie zapadlisko, tutaj coś takiego jest. No i po 5 godzinach odkopali wejście do niesamowitej, przecudnej sztolni. Nazywam tą sztolnię księżniczką, bo ona nam się odkrywała tak po prostu, tak była wielką tajemniczą, tajemniczość niej. Najpierw kawałek odkopaliśmy wejścia, później okazało się, że cała jest zalana wodą, wypompowaliśmy tą wodę, okazało się, że jest poziom górny w tej sztolni, weszliśmy, zobaczyliśmy tam ten poziom górny, cała była w ogóle była w niesamowitych barwach, bo to tam ochra przez te wszystko
stąd
się
nazwa, prawda? Stąd ochrowa.
Tak. Wytrąciła się z ród żelaza i tam zalegała w całej tej sztolni. Później okazało się, że chodziliśmy w takim miejscu, gdzie były poziomy dolne, gdzie był przepiękny szyb, w którym zachował się cały kunszt wodny, średniowieczny kunszt wodny w całości, ze wszystkimi elementami. Jest to, to jest... Myślę, że to na skalę europejską niemalże odkrycie. To jest perełka tego, to odkrycie. Oczywiście cały kunszt wodny udało nam się wydobyć z tego szybu, zawieźć do biskupina. Po 3 latach nam oddali, zakonserwowany, przepięknie jest wyeksponowany. Oczywiście cały ten kunszt można oglądnąć u nas w muzeum. Także nie śpimy, czuwamy, cały czas patrzymy, wypatrujemy. Następną sztolnią, którą będziemy udostępniać, będzie sztolnia książęca, która w 1504 roku została wydrążona. Przepiękna też sztolnia, inny typ niż sztolnia ochrowa, także też będzie zadziwiała turystów, bo na ociosach widać piękne, regularne pociągnięcie rylca. Normalnie jedno pociągnięcie obok drugiego. To widać tą żmudną, niesamowitą, ciężką pracę górnika przesuwania się 4 centymetry w głąb skały. To jest cała praca całego dnia górnika. Cała.
Słuchajcie, drodzy przedstawiciele dużych platform streamingowych, jak polska wersja Indiana Jonesa będzie kiedyś ekranizowana, to macie gotową historię, słuchajcie. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, bo ja nie wiem, jak to się stało, ale już rozmawiamy długo, natomiast godzina to jest mało z wami, więc mam taką nadzieję, że kiedyś, że na tym się nie skończy, kiedyś jeszcze zobaczymy. Chciałem jeszcze podpytać właśnie o to, jak się w 2023 roku prowadzi biznes turystyczny. To jest jedna z najtrudniejszych branż, która dodatkowo została dość niedawno bardzo mocno doświadczona. I to jest, to może być takie, żeby zadać to pytanie w taki sformułowany sposób. Gdyby ktoś dzisiaj chciał pójść waszymi śladami i wejść w ten biznes turystyczny i przyszedł do was i zapytał, słuchajcie, chcę to zrobić, co wy myślicie? To co wy na ten temat myślicie?
Zdarzają nam się takie sytuacje, że przychodzą do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł i pytają właśnie, co zrobić, i zwykle odpowiadamy najmniej profesjonalnie, jak się da, że jeżeli to czujesz całym sobą, tak jak czuła to Elka 20 parę lat temu, to się uda. I widzimy ludzi, którzy mają cudowne pomysły, mają tą pasję, ale mają w sobie bardzo dużo lęku, mają bardzo dużo tych ale będę musiał rzucić pracę, a to jeszcze nie przyniesie pieniędzy. No tak, żaden biznes przez pierwsze 3 lata mówi się tak, że dokłada się do 5 lat fajnie, żeby wychodzić na zero, a po 5 latach dopiero są jakieś korzyści.
Overnight success nie istnieje, albo istnieje tylko na LinkedInie i na Instagramie. Nie istnieje w życiu.
W normalnym życiu. Więc wydaje mi się, do tego nas nauczyła mama, że przede wszystkim pasja. Ja bym tu w życiu nie została, gdyby nie to, że też pokochałam na swój sposób i te podziemia i całą turystykę. To jest też piękna usługa, ale trzeba wiedzieć, że to jest właśnie usługa. Serwujemy ludziom dobry czas, dobry humor, wypoczynek. Najpiękniejsze momenty, jakie zapamiętają na koniec życia, to są właśnie te momenty, kiedy wypoczywamy i jesteśmy szczęśliwi, więc my serwujemy to i to o tym musimy pamiętać, że nie robimy tego tylko dla pieniędzy, dla biznesu. Zadbać o ludzi. My bez naszych pracowników bylibyśmy pustym statkiem z jedną panią kapitan i ze mną przechyloną gdzieś przez burtę, bo nie za dobrze pływam na statkach, więc jakby potrzebna jest ta wspaniała ekipa, która też musi wierzyć w to, która też musi trzeba ich zarazić pasją. Więc nie mamy mądrej rady do twojego mądrego podcastu o biznesie. I trzeba niestety zaryzykować. Ja widzę, jaką ja mam łatwość w podejmowaniu finansowego ryzyka, branie kredytów, branie, inwestowanie. Nie wiem, teraz wybudowaliśmy przy Jarze szklarnię, która w żaden sposób nie będzie na siebie zarabiać. Tak, mamy podłogi niewycyklinowane, mamy okna nieszczelne, ale zaryzykowałam, bo stwierdziłam, że to będzie fajny insta point, to będzie ładne miejsce, do które ludzi bardziej przyciągnie niż wyklinowana podłoga. Musiałam na to jakby
ja
zebrać...
Ja tam byłem dzisiaj z grupą i wszyscy robili temu zdjęcia. No
więc... Tak, właśnie, więc wybrałam znowu sercem, nie rozumem, bo rozum mówił ocieplij budynek, bo wydajesz za dużo na nagrzanie. Ale ja mówię nie, bo jakby ludzie pokochają tą szklarnię, bo ja już ją kocham, bo ją widzę w głowie. Natomiast na pewno jest mi łatwiej, bo kiedy widziałam, że z takiego naprawdę biednego domu udało nam się zbudować taką fajną przestrzeń i taką mocną firmę, to my się nie boimy. Ja obserwowałam moją rodzinę w czasach pandemii, czy potem, kiedy zaostrzyła się wojna na Ukrainie. Wiadomo, że się baliśmy tego, co będzie, ale wiedzieliśmy, że jak będzie trzeba zacząć od zera i nie wiem, samemu oprowadzać, samemu sprzedawać bilety, samemu klepać kotlety i sprzedawać, to po prostu to zrobimy. To nie ma nic strasznego. Dlaczego najbogatsi ludzie, taki Trump zbankrutował kilka razy i dalej jest jedną z najbogatszych osób na świecie? Bo po prostu ludzie, którzy już raz zaryzykowali, się udało, nie boją się ryzykować, no po prostu po raz kolejny.
A z tej porażki wyciągają lekcje i to jest dla nich nauczka i kolejnym razem już są mądrzejsi o to, co im się nie udało, więc są bliżej tego sukcesu tak docelowego, no nie?
No właśnie, pięknie to Goguś powiedziałaś, bo nie wolno się bać. Strach jest złym doradcą. Mhm. Naprawdę, trzeba wziąć życie w swoje ręce. I naprawdę, czasami od grubego portfela z pieniędzmi dużo ważniejsza jest głowa pełna marzeń i tej pasji. Mm-hmm.
No tak, no bo takich historii, kiedy ktoś z pasją i z pomysłem odniósł sukces, znamy ich dużo, ale znamy też dużo takich historii, kiedy ktoś miał portfel pełen pieniędzy i tylko to, prawda? I to docelowo po prostu te pomysły się nie sprawdzały. Dobrze, to mamy taką małą tradycję na zakończenie naszych rozmów z gośćmi, bo też pozdrawiamy Kamila Kucia, mojego współprowadzącego z Radia Campus, który na co dzień tutaj jest ze mną razem, że proszę naszych gości, nasze gościnie o polecenie jakiejś ciekawej literatury, książki, podcastu, czegoś, co może dotyczyć naszej rozmowy dzisiejszej i zainspirować, ale jeżeli coś na przykład teraz fajnego czytacie i po prostu możecie to polecić naszym słuchaczom, to też możecie śmiało to wrzucić po jednej, po dwie pozycje. Ja je później też w opisie tego odcinka oczywiście linkuję i dorzucam.
Zbyszek Piotrowicz, Sudeckość. To jest właśnie książka, którą niedawno dostałam od Zbyszka, która opowiada o naszych tutaj terenach. Świetna, polecam gorąco. Jest tam między innymi jeden rozdział o niesamowitej postaci, o Lizeuszu, o pustelniku, który zamieszkiwał na Cierniaku w górach, obok Lądka Zdroju w górach. Przez 23 lata mieszkał sobie człowiek z dala od cywilizacji, bo mieszkał w pustelni bez światła, bez wody. A był wspaniałym człowiekiem, mówię w tym trybie przeszłym, bo odszedł Elizeusz w tym roku. Gorąco polecam, świetna książka.
W kwietniu, ja czytam, prenumeruję Tygodnik Powszechny ze Zbyszkiem, rozmowa była w kwietniu bardzo inspirująca, właśnie o Sudetach i o sudeckości, więc jeszcze książki nie przeczytałem, ale to jest tylko kwestia czasu, biorę to. Małgosiu, to jeszcze od ciebie.
Ja tylko dodam, że to jest ładna klamra, bo zaczęliśmy rozmowę od przeglądu filmów górskich, festiwalu w Lądku, który właśnie Zbyszek rozpoczął i to jest ta sama osoba i teraz na koniec wracamy, więc gdzieś tam musimy go pozdrowić serdecznie.
Uroboros, tak.
A ja trochę na kontrze do biznesu, bo ja jestem w takim momencie, w którym próbuję złapać balans między życiem prywatnym a biznesem, bo prowadząc swój biznes bardzo dużo czasu tu spędzamy. Dzisiaj jestem 14 godzinę w pracy, więc bardzo polecam Karolinę Sobańską, która prowadzi podcasty właśnie o well-being, zaprasza bardzo głównie gościnie, jest to bardzo żeński podcast, natomiast mam nadzieję, że panowie też znajdą tam coś dla siebie, o bardzo dużo o tym, jak łapać balans, jak dbać o siebie, dbać o swoją psychikę w czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani i za bardzo pędzimy, no to jak w tym wszystkim się odnaleźć i być po prostu szczęśliwym człowiekiem.
Wspaniale, więc jak usłyszeliście, mamy klamrę, wszystko nam się pięknie spięło, jestem niesamowicie zadowolony i dumny, że mogłem dzisiaj z wami porozmawiać, więc drodzy słuchacze podcastowi, dzisiaj miałem okazję rozmawiać z Elżbietą Szumską, właścicielką Kopalni Złota w Złotymstoku. Elu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
I z Małgorzatą Szumską, prezeską Kopalni Złota, właścicielką Złotego Jaru, pisarką, aktorką, podróżniczką i no... osobą, która żyje pełnią życia. Dziękuję ci, Małgosiu.
Dziękuję bardzo.
I pamiętajcie, że z kolejnym odcinkiem Przekuć w sukces wrócimy do was już za 2 tygodnie.